programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też mojego gościa, profesor Mirosław Czuczwar, kierownik drugiej kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Ja wiem, że panie profesorze, ciągle są osoby, środowiska, które tę czwartą falę koronawirusa negują. Ona nigdzie nie jest tak dobrze widoczna, w tragiczny sposób niestety, jak u pana na oddziale.
Ja powiem tak, że wydaje się, obserwując reakcję ludzi, pacjentów, rodzin, ich otoczenia najbliższego na informację, że ich bliski znajduje się w ciężkim stanie z powodu COVID-19, że najprawdopodobniej gdyby ta osoba się zaszczepiła, to by tego wszystkiego można było uniknąć. I człowiek się zastanawia, czy mieszkamy na tej samej planecie, czy to są jacyś osobnicy, którzy nagle nie wiadomo skąd się znaleźli w naszym otoczeniu, bo wydaje się, że przez ostatnie 2 lata już blisko niczego tych ludzi nie nauczyły. To jest przykre, tak? Bo jeżeli dzisiaj ktoś twierdzi nadal, że pandemii nie ma, że to jest wymysł, że my w szpitalach leczymy manekiny, że pacjenci, którzy tam leżą w rzeczywistości nie są chorzy na COVID, tylko na coś innego, że wcale tak dużo pacjentów nie umiera, że wystarczą proste, domowe sposoby na leczenie tej choroby, a nie na przykład intensywna terapia, to ja mam wrażenie, że ten ktoś po prostu albo nie rozumie prostego przekazu, co oznacza, że intelektualnie ma pewne braki, tak, nie wiem jak to delikatnie ująć, ale naprawdę prowadząc te rozmowy z rodzinami niektórych pacjentów, którzy do końca nie akceptują naszego przekazu, naszych wiadomości i są zatwardziali w swoim przekonaniu, że pandemii nie ma, ja mam wrażenie, że jest coś nie tak, tak, to znaczy mam po prostu takie przeze mnie chyba rozgoryczenie już przemawia, że jeżeli ktoś neguje rzeczywistość, tworzy jakieś alternatywne wizje świata, no to my do takiej osoby nie jesteśmy w stanie w żaden sposób trafić.
To drobna polemika, panie profesorze, bo wiele osób podpiera się tym, że statystyki mówią właśnie dokładnie co innego, że dużo więcej osób każdego roku umiera na nowotwory, na grypę nawet sezonową. No, ten wirus może i jest, ale jest to pewna manipulacja statystykami.
To znaczy, no i tu zaczynamy się obracać w takim dosyć ciekawym gronie osób, które właśnie z niewiadomych przyczyn zainteresowania na przykład, kompletnie niezwiązane z nauką, medycyną, zaczynają przejawiać właśnie chęć udowodnienia, że wiedzą więcej, widzą więcej niż ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, prawda? I to jest ciekawe, że na przykład ja prowadziłem swego czasu korespondencję z osobą, która właśnie próbowała mnie przekonać, że właśnie te dane są fałszowane, że wcale tak dużo osób nie umiera. I jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że koresponduję z fotografem ślubnym, prawda? No z całym szacunkiem dla tego zawodu bardzo potrzebnego i bez wątpienia, jeśli chodzi o artystyczną część działalności tego pana, to nie mam żadnych uwag. Te zdjęcia, które mogłem sobie poglądać na jego stronie, były bardzo ładne. Natomiast co taki człowiek myśli, że jest w stanie mi przekazać? Tak? Ja powiem szczerze, że ja potem sobie przypomniałem na pocieszenie, bo myślałem, że to może jest jakiś problem z medycyną, że każdy się zna na tym, ale potem przypomniałem sobie wywiad z Apoloniuszem Tainerem, który mówił, że za każdym razem, kiedy Adam Małysz miał gorszy moment na skoczni, to dostawał setki maili i telefonów od kibiców, którzy mu dawali dobre rady, co nasz mistrz powinien robić ich zdaniem, prawda? Więc mam wrażenie, że to jest taka mądrość na zasadzie, że ktoś, kto siedzi przed telewizorem i ogląda na przykład, jakiś teleturniej i zawsze wie lepiej niż ten człowiek, który tam w tym teleturnieju rzeczywiście bierze udział. To jest po prostu takie straszne na pewien sposób, bo ja rozumiem, że ktoś na przykład, wie lepiej, jak powinien skakać Małysz, wie lepiej, jak powinien podać piłkę Lewandowski. To jest pół biedy, tak? No bo umówmy się, każdy z nas tam przy stole rodzinnym, najlepiej jeszcze przy alkoholu, tak? Przy jakiejś imprezie lubi pouczać polityków, sportowców, tak, ekonomistów, wszyscy się na tym znamy. Tylko że różnica między takimi rozmowami, a promowaniem pewnej swojej wizji na temat COVID i szczepień, niestety może kosztować kogoś życie. Bo z tego, że jakiś pan Iksiński poprawia Małysza czy Lewandowskiego, to umówmy się, niewiele wynika. Natomiast z tego, że ktoś nie tylko sam kontestuje pandemię i szczepienia, ale jeszcze innych namawia do tego samego, to już się robi groźne. Ja bym tutaj powiedział sobie jasno i otwartym tekstem. Osobnik, który dzisiaj namawia innych do nieprzyjęcia szczepienia, do niepoddawania się testom, jak są objawy, do nieudawania się do szpitala, jak już objawy są ciężkie, po prostu jest to osobnik, który świadomie, mam nadzieję, nie wiem dlaczego celowo, naraża innych na utratę zdrowia i życia.
Ale on pewnie sam jest o tym przekonany, że działa w dobrej sprawie, bo takim złem dla niego może być szczepionka.
No właśnie, no i teraz powiedzmy sobie
niesprawdzona, doświadczenie.
No właśnie, no ale to znowu...
Eksperyment globalny.
Tak, tak, no my to słyszymy, proszę mi wierzyć. Po 2 latach nadal ja potrafię usłyszeć właśnie, że bierzemy udział w wielkiej mistyfikacji, te manekiny, tak, pacjenci zmuszani do bycia do hospitalizacji, to wszystko nadal gdzieś tam funkcjonuje w tym, powiedzmy, drugim obiegu. Natomiast ja myślę, że pewnym błędem z naszej strony jako środowisk medycznych, naukowych było w pewnym momencie zbyt chyba delikatne obchodzenie się z tego typu narracją. To znaczy część komentatorów mówiła, no, że ci ludzie mają być może jakieś uzasadnione wątpliwości, że należy brać to poważnie, że jeżeli ktoś jest nieprzekonany, to być może trzeba użyć jakichś racjonalnych argumentów. Ja mówię, no proszę państwa, to już zaczynamy chyba, to po prostu zaszło za daleko. Ja powiem tak, znowu jakąś, powiedzmy, analogią niemedyczną spróbuję posłużyć. Jeżeli ktoś planuje na przykład wycieczkę z rodziną w góry, niech to będą Tatry na Giewont, tak? I mówi, że na przykład boi się, bo będzie załamanie pogody, albo że nie ma mapy i się boi, że się zgubi, to są lęki racjonalne. Natomiast jeżeli taki ktoś by powiedział, że boję się na przykład pójść na wycieczkę, bo ci rycerze, którzy śpią pod Giewontem, to się mogą obudzić, wypadną z mieczami i nas zabiją. To teraz pytanie, czy tego typu argumenty ktoś by wziął poważnie, tak? To drugie. No nie. Więc dlaczego bierzemy poważnie argument pod tytułem, że nie wiadomo, czy za 20 lat nie okaże się, że ta szczepionka jest szkodliwa. No bardzo przepraszam, jest tu i teraz, jest zagrożenie, ludzie umierają, szczepionka jest skuteczna, to wiadomo. Szansa na to, że jakakolwiek szczepionka, tak, wywrze efekt za x lat, no to jest na granicy błędu statystycznego, tak? Ja wiem dzisiaj, że ktoś, kto jest niezaszczepiony, to po prostu, jeżeli będzie miał pecha i zachoruje na ciężką postać, to praktycznie może wyjdzie 1 na 10, może 2 na 10 osób, tak? To jest ryzyko, tak? Tak jak to załamanie pogody na Giewoncie. Natomiast ryzyko, że nie wiem, za 20 lat się coś tam okaże, no to nie jest poważny argument.
Tylko panie profesorze, zastanawiam się nad tym, bo takie zdanie już padło ze słów jednej z osób powszechnie znanych, że być może zabrakło już tych racjonalnych argumentów do przekonywania na przyjmowanie szczepienia, że te powszechnie znane, one są już tak na tyle znane, że właściwie przestały być skuteczne.
No tak, ale to znowu dochodzimy do pewnej smutnej konstatacji, że wiele innych nakazów, czy też apelowania o zdrowy rozsądek jednak jest respektowanych przez większość społeczeństwa i na przykład nikt nie dyskutuje z tym, że w Polsce mamy ruch prawostronny, albo że są ograniczenia prędkości, albo że na przykład nie można podejść do drugiego człowieka i mu bezkarnie zabrać jego własność, tak? No, albo jeśli już jesteśmy przy jakiejś, powiedzmy, dziedzinie medycyny, to zastanawiam się, czy ktoś dyskutuje na przykład o konieczności szczepienia swojego pupila na wściekliznę. No raczej nie, prawda? Są jakieś przymusy, są ograniczenia, no wszyscy wiemy, że społeczeństwo musi być jakieś reguły działania, tak? Czy koegzystencji wprowadzone, bo inaczej to przestaje być społeczeństwo, a zaczynają być jakieś wrogie plemiona, więc to jest chyba jasne i to bodajże 17-wieczny filozof już coś tam o człowiek człowiekowi wilkiem powiedział. Natomiast proszę państwa, no jeżeli ktoś dzisiaj, jeszcze raz to chcę podkreślić, kontestuje pewne zalecenia ekspertów i w zamian nie oferuje nic, albo bajki o żelaznym wilku, no to jest problem, że ktoś tego słucha. I to jest właśnie dla mnie tak naprawdę klucz do zrozumienia problemu. Może my po prostu mamy do czynienia z grupą ludzi, która z zasady kontestuje pewne ograniczenia, pewne zasady, widząc w tym jakiś, no nie wiem, ten, jak to powiedział ostatnio wiceminister zdrowia, ten gen buntu. Tylko ja może nie nazywajmy tego genem buntu, tak? Bo bunt w Polsce to mi się kojarzy raczej pozytywnie z niechęcią do narzucania nam w swojej woli przez obce mocarstwa, do naszej tendencji do powstań, nie zawsze dobrze się kończących, ale jednak tak, do solidarności, do obalenia komunizmu, to chyba o tym genie buntu mówimy, a nie o prawie do narażania siebie i innych na ryzyko utraty zdrowia i życia.
Tylko trochę już o tym pan powiedział, panie profesorze, tymi kontestatorami są często ludzie wywodzący się ze środowiska medycznego i pewnie sam pan takie osoby zna w swoim bliskim bądź dalszym otoczeniu, które szczepionki nie przyjęły.
No więc to jest coś, co okrywa wstydem, żeby nie powiedzieć mocniej hańbą, nasze środowisko, bo ja powiem tak, jestem w stanie, już o tym też mówiliśmy, dopuścić możliwość, że osoba bez wykształcenia medycznego, niedysponująca dostępem do danych, bądź nie potrafiąca ich zinterpretować, co nie jest żadnym wstydem. Ja też nie umiem zinterpretować chociażby wielu przepisów prawa, muszę pójść do prawnika. Tak, nie, że może być podatna na jakiś taki uproszczony, populistyczny przekaz. Okej. Okay. Dopuszczam taką opcję. I no nie powinno być powodem do wstydu to, że ktoś nie jest w stanie zinterpretować na przykład publikacji dotyczącej genetyki, immunologii, jeżeli nie ma się wykształcenia medycznego. Natomiast, jeżeli dotyczy taka postawa lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, tak zwanych medyków, tak? Jeżeli to są osoby, które pracują często z pacjentami z COVID-19 i na przykład cały czas kontestują potrzebę ograniczeń, nie szczepią się, mało tego, namawiają swoich pacjentów czy bliskich do tego, żeby się nie szczepili, to ja już mówiłem to wielokrotnie, to powinno być ścigane z mocy prawa i moim zdaniem korporacje zawodowe powinny tego typu osobników usuwać ze swoich szeregów, czyli po prostu zabierać im prawo wykonywania zawodu. Bo inna jest sytuacja, jeżeli pan Iksiński, tak, powie przy piwie kolegom, że on się nie szczepi, bo nie widzi powodu, a inna sytuacja jest, jak pacjent w gabinecie słyszy od lekarza tego typu sformułowania. I powiem szczerze, dla mnie absolutnie skandaliczne podejście prezentują niektórzy lekarze, którzy swoich pacjentów świadomie odwodzą od szczepień, tak jak ten przykład pana doktora kardiologa z jednego z powiatowych szpitali w naszym województwie, czy też niektórych wykładowców akademickich, niestety też z naszej uczelni, wielu lekarzy niestety nadal uważa, że szczepienia są niebezpieczne. Na jakich podstawach?
No może swojej wiedzy medycznej.
No właśnie, tylko to jest problem, bo no ponieważ ja takich paru medyków miałem okazję hospitalizować, niestety większość zdecydowana z nich zmarła, no to nie byli ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, tak? Ja powiem szczerze, nie słyszałem jeszcze i mam nadzieję, że nie usłyszę zdania od, nie wiem, wirusologa, epidemiologa, lekarza chorób zakaźnych czy anestezjologa, że szczepienia są niepotrzebne. Chociaż no niestety obawiam się, że jakbyśmy dobrze poszukali, to tego typu osobnicy też by się znaleźli. Natomiast moim zdaniem, jeżeli ktoś w XXI wieku kontestuje wiedzę, naukę, doświadczenie, tak, i chce uprawiać zawód medyczny, to powinien się poważnie zastanowić, czy to jest dobry pomysł.
Panie profesorze, osoby, które trafiają do pana, to są, tak jak pan wspomniał przed kilkoma minutami, najczęściej osoby niezaszczepione.
To jest 90% chorych. Rzeczywiście początek pandemii, tej czwartej fali, no pokazał nam jedno, że program szczepień działa. Po pierwsze, nie mamy ani jednego zachorowania wśród personelu, a przypominam, że my na co dzień z tymi pacjentami pracujemy. Więc to, co dziesiątkowało nasz zespół jeszcze przy pierwszej, drugiej, trzeciej fali, teraz już tego nie ma. Ani lekarze, ani pielęgniarki, nikt nie choruje. To jest pierwszy dowód. Drugi to jest taki, że rzeczywiście na 20 pacjentów niezaszczepionych, jeden trafia się zaszczepiony. I to jest naprawdę no, dla nas szczególnie przykra sytuacja, bo ci chorzy zaufali nauce, zaufali medycynie, mieli pecha. Tak? No, nikt nie mówił, że to będzie 100% skuteczność. Ona jest około 90% i niestety z czasem się ta odporność niestety załamuje, przestaje działać. Nie wiadomo do końca, czy to jest spowodowane mutowaniem wirusa, czy po prostu mechanizmami immunologicznymi. Więc po prostu wszyscy na oddziale przyjęliśmy kolejne dawki. No i my nie mamy z tym żadnego problemu, tak, żeby te dawki przyjmować. Widzimy, że się nic nie dzieje. Tak, no, delikatne objawy typu gorączka, ból mięśni, ogólne rozbicie, tak jak po każdym szczepieniu się trafiają i tyle. Natomiast rzeczywiście, jeżeli sytuacja jest taka, że prawie 90% pacjentów to są niezaszczepieni i niestety większość z tych chorych umiera, no to ja nie potrzebuję więcej dowodów, tak? Po prostu dla mnie nawet już nie muszę czytać prac, nie muszę się odwoływać, nie wiadomo, do jakich autorytetów, bo to po prostu widać gołym okiem. I chyba każdy tak naprawdę gdzieś czuje, że ten przekaz antyszczepionkowy jest po prostu niemądry. Tylko ja mam wrażenie, że wiele osób stało się zakładnikami głoszonych przez siebie tez. I teraz tak naprawdę jak ktoś pisał jakieś głupoty w internecie, opowiadał wśród znajomych, że nie ma pandemii, nie trzeba się szczepić i teraz boi się chyba tak naprawdę utracić twarz, ale ja mówię, wtedy, no cóż, lepiej utracić twarz niż życie. I tyle.
Panie profesorze, no ale to co, będziemy te dawki szczepionki przyjmować co pół roku? Teraz przyjmujemy trzecią, potem będzie czwarta, piąta?
Ciężko powiedzieć. No, to jest tak jak odpowiedź na pytanie, co będzie za 20 lat. No, badania naukowe na razie wskazują, że ten tak zwany booster, czyli dawka przypominająca czy wzmacniająca, powinna być przyjmowana mniej więcej po tych kilku miesiącach. I to mam wrażenie, że to może się skończyć tak jak z grypą, gdzie przecież wszyscy wiemy, że pojedyncze szczepienie no, działa po prostu na rok, na jeden sezon. No, co wynika oczywiście z dużej zmienności tego wirusa, różnych dominujących wariantów i tak dalej. COVID prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej. Dlaczego miałoby być inaczej? Tak? Ta pandemia oczywiście będzie stopniowo słabła, no bo populacja chorych, którzy przeszli chorobę, którzy się zaszczepili i ci, którzy zmarli, no wiadomo, to zmienia się zawsze w tym kierunku, że wirus traci pole do popisu. I mam wrażenie, że no cóż, jeżeli dojdzie do tego, że ta choroba stanie się po prostu naszym stałym elementem krajobrazu, no to trzeba będzie się szczepić i już. Natomiast troszeczkę mnie niepokoi podejście do szczepień na przykład w kontekście właśnie przytaczanej tu grypy. No, 60% populacji Niemiec jest wyszczepionych, w Polsce to było poniżej 5% do niedawna. Więc powiem tak, ja usłyszałem kiedyś bardzo mądre zdanie, że stosunek do własnego zdrowia i życia bardzo dobrze koreluje z poziomem rozwoju społeczeństwa. I tutaj już zostawię Państwa właśnie, zwłaszcza tych domorosłych statystyków, którzy nas próbują pouczać, żeby sobie tą korelację jakoś postarali się zinterpretować. W jaką to stronę idzie? Czy na pewno mamy się czym chwalić, że u nas jest dużo osób kontestujących profilaktykę zdrowotną?
Bo to o tę profilaktykę chodzi, bo ona jest zdecydowanie tańsza i, no, i bezpieczniejsza.
Ależ, no, panie redaktorze, no, prawda jest taka, że ja nie odkrywam tutaj Ameryki ani koła, ani prochu, mówiąc, że jedną z najstarszych zasad w medycynie jest lepiej zapobiegać niż leczyć. I szczepienia są tego naprawdę najlepszym przykładem. No, każdy, kto przechorował ciężkiego COVID-a, naprawdę nie chce tego drugi raz przeżyć. I dziwię się, że są osoby, które chcą się na własnej skórze przekonać, tak? Ja mówię, nie trzeba wyskoczyć z samolotu bez spadochronu, żeby się dowiedzieć, że to jest głupi pomysł, tak? Nie trzeba zachorować na COVID, żeby wiedzieć, że to jest groźne. No wystarczy zobaczyć, posłuchać, tak? To, co my pokazujemy, to o czym my mówimy. Jeżeli ktoś chce czytać artykuły w gazetach medycznych, proszę bardzo, ale umówmy się, no to jest taka lektura, do której właściwej interpretacji to potrzeba mieć jakąkolwiek wiedzę. I ja powiem szczerze, mnie też dosyć to już bawi w tej chwili, no, że są osobnicy właśnie bez wykształcenia medycznego, którzy mi na przykład podsyłają jakieś artykuły i żebym ja zobaczył, że już tam coś odkryto, co jest potencjalnym lekiem. No, chociażby tu Lublin niestety w wielu środowiskach zaczyna niestety być no, dosyć pogardliwie określany, jako że do nas niedługo będzie Komitet Noblowski dzwonił, bo już tyle pomysłów a propos leczenia COVID-u, ile z Lublina wyszło, to chyba znikąd. I ja bym bardzo prosił wszystkich i apelował do tego, żeby tego typu dane, powiedzmy niesprawdzone, które są na etapie hipotez, żeby do tego nie podchodzić zbyt poważnie. Bo niestety każda kolejna niesprawdzona hipoteza, która zaczyna funkcjonować w obiegu publicznym, niestety dodaje paliwa i energii środowiskom antyszczepionkowym. I mówię ciszej, tak, poczekajmy. Leków na choroby wirusowe układu oddechowego nie ma. Tak? Ja nie wiem, czy one w ogóle będą. Miałbym nadzieję, żeby były, ale na dzień dzisiejszy jedyne skuteczne postępowanie to jest właśnie profilaktyka, czyli szczepienia, więc mniej o lekach, więcej o profilaktyce, ja bym prosił, żeby mówić.
I tego swojego podejścia kontestującego wirusa nie warto weryfikować na oddziałach covidowych, a na pewno nie na pańskim.
Zdecydowanie nie, proszę państwa. To jest naprawdę słaby sposób na rozstanie się z tym światem. Ci chorzy się po prostu duszą. A naprawdę to nie jest dobry sposób na pożegnanie się z tym padołem.
Profesor Mirosław Czuczwar, kierownik drugiej kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 1 Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dobranoc.